Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek, 26 marca. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik odbiera telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Numery telefonów do studia 510 37 36 i czujny 510 37 i 32. Chciałbym rozpocząć czymś optymistycznym, jakąś dobrą informacją. Może taką. Witam serdecznie, pisze pani Beata. Ach, jak przyjemna niedziela była. Spokój, cisza, aż przyjemnie okna można było otworzyć i posłuchać śpiewu ptaków. Wygląda na to, że samo zainteresowanie się kochanego naszego radia wystarczyło, aby wreszcie ktoś odpowiedzialny za ten budynek wyłączył wreszcie alarm. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i sąsiadów. Przypomnę, chodzi o alarm przy ulicy Potulickiej. Pani Beata pisała, że od kilku tygodni non-stop ten alarm alarmuje, no i nie ma żadnej reakcji ze strony służb. My wysłaliśmy mail w tej sprawie do jednej ze służb, do Straży Miejskiej. Podziałało. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. No i mam nadzieję, że pomożemy także innym słuchaczom w ich różnych sprawach. A tych spraw jest sporo. Najpierw właśnie, tak jak powiedziała Anna Arabska-Szmajdzińska, porozmawiamy z Piotrem Tuzimkiem, rzecznikiem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, na temat tego, czy wykładziny, materiały, z których są budowane u nas centra handlowe, kina w tych centrach handlowych, są dla naszego bezpieczeństwa odpowiednie, czy są to materiały niepalne, bo jak słyszeliśmy, tragiczny pożar w Rosji w centrum handlowym spowodował śmierć co najmniej 56 osób. No i jak mówią specjaliści, materiały, z których zbudowane było centrum, to były bardzo złe materiały, bardzo palne, bardzo niebezpieczne i bardzo toksyczne. To jeden z naszych tematów, ale porozmawiamy także z panią Longiną Kaczmarek, miejskim rzecznikiem konsumentów, na temat tego, do kogo należy umowa, która jeszcze nie jest podpisana. Wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzimy, kupujemy jakiś sprzęt na raty. Umowa już jest wypełniona, tam są nasze dane osobowe, chociażby PESEL, data urodzenia, imiona rodziców i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że do podpisania umowy nie dochodzi. I teraz pytanie, czy my jako klienci mamy prawo otrzymać ten druk umowy, która nie została zrealizowana, i go zniszczyć, albo go mieć dla siebie, czy powinniśmy go, wręcz musimy zachować u sprzedawcy i to już jest jego dokument, mimo że umowa nie zostanie zrealizowana. Kolejny temat to jarmark, który przeminął, wielkanocny, na Alei Kwiatowej. Nasza słuchaczka napisała, że były przypadki wjazdu tam ciężkich samochodów dostawczych, które utrudniały poruszanie się klientom wśród stoisk, no i niszczyły nawierzchnię. To nie pierwszy taki sygnał, dlatego wrócimy do tego problemu. Mam nadzieję, że uda się także pomóc pani Sylwii, która szuka miejsca dla swojego syna z zespołem Aspergera. To jest takie schorzenie, dysfunkcja ze spektrum autyzmu. No i pani Sylwia ma ogromny kłopot, żeby znaleźć dla swojego syna Seweryna dobrą szkołę. Porozmawiamy także o tym, że dzieci mogą czasem płacić alimenty na rodziców. Właśnie o takiej sprawie pisze nasza słuchaczka, zapytuje, czy to jest zgodne z przepisami, czy to jest zgodne z prawem. To nasz plan minimum. Zobaczymy, co się uda, a co nie. Może jeszcze, żeby pozostać w takim świątecznym nastroju, bo mówiłem już o jarmarku, który miał miejsce wielkanocnym na Alei Kwiatowej. Może coś o palmach, ale tak wesoło całkiem to nie będzie, bo ponad 1,5-metrową wielkanocną palmę skradziono z Placu Wolności w Świnoujściu, a drugą uszkodzono. Pracownicy Zieleni Miejskiej właśnie z Urzędu Miasta Świnoujściu są rozżaleni. Mówią, że niedługo będą sadzili kwiaty, będą montowali kolejne świąteczne ozdoby, ale zadają sobie pytanie, jak długo wytrzymają. No właśnie, w piątek na placu zamontowano 10 wielkanocnych palm, a dziś po jednej z nich został już tylko pusty maszt. To jest czas reakcji, czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. Przed świętami wielkanocnymi wybieramy się na cmentarz, na groby naszych bliskich czy przyjaciół, no ale nie wszędzie można dojść suchą nogą.
Dzień dobry, ja w tej chwili jestem na cmentarzu centralnym. przy wejściu od ulicy Dworskiej. Kwatera tam jest bodajże 86. Droga jest nieprzejezdna. W ogóle nawet nogą nie można wejść, żeby przejść jako tako. Czy zakład komunalny tutaj w ogóle jakieś robi przepierzenia, czy ja nie wiem, jak to nazwać, żeby ludzie mogli spokojnie chodzić po tym, bo to przecież się nie da. Tu mają ludzie pochówki. Trzeba mieć jakieś buty albo rybackie, albo jakieś gumiaki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
W zakładzie usług komunalnych asfaltowanie nielicznych alejek to jedno, ale wysypanie tam żużlu, jakiegoś kruszywa, utwardzenie tych alejek to drugie. To jest sprawa pilna na już. Mam nadzieję, że takie prace zostaną jeszcze przed świętami podjęte. To jest czas reakcji 12.12. Teraz przy naszym telefonie młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wstrząsnęła nami informacja o tragicznym pożarze w jednym z centrów handlowych na Syberii Zachodniej. Według oficjalnych informacji 56 osób zginęło, ale ofiar może być jeszcze więcej, bo trwa przeszukiwanie pogorzeliska. Wiemy, że ludzie wyskakiwali przez okna, uciekali na dach. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił i ratownicy przeszukujący pogorzelisko twierdzą, że część pomieszczeń, w których życie straciło najwięcej osób, między innymi sale kinowe, były obite łatwopalnymi materiałami. W ich ocenie dym był tak silnie trujący, że ludzie natychmiast umierali. My od razu ze Sławkiem pomyśleliśmy o naszych salach kinowych i o naszych centrach handlowych. Czy te centra pod względem przeciwpożarowym są bezpieczne? Z jakich materiałów są wykonane fotele, obicia w salach kinowych w Polsce?
Dzisiejsze przepisy, które obowiązują na terenie naszego kraju, uniemożliwiają wykorzystywanie niebezpiecznych materiałów przy na przykład wyposażaniu wnętrz właśnie sal kinowych, dużych centrów handlowych. Jest to wymóg, który jest rygorystycznie przestrzegany podczas czynności odbiorowych nowych inwestycji, ale również tych obiektów, które funkcjonują. Jest to jeden z podstawowych parametrów, który sprawdzamy. Nawet mogę tutaj wspomnieć, że w jednym z tego typu obiektów na terenie miasta Szczecina kilka lat temu sami pobieraliśmy próbki i oddawaliśmy je do badania do Instytutu Włókien Naturalnych, aby uzyskać pewność, że faktycznie ten materiał jest bezpieczny. Wszystkie materiały, które są użyte do wyposażenia wnętrz, na przykład sal kinowych, jak fotele, jakieś materiały wygłuszające, wykładziny, muszą posiadać odpowiednią dokumentację, która potwierdza ich niepalność bądź trudnozapalność w zależności od wymagań, jakie są stosowane dla danej grupy obiektów użyteczności publicznej. Oprócz samego wykonania obiektu, to również na właścicielu czy zarządcy dużych obiektów użyteczności publicznej, właśnie jak centra handlowe bądź kina wielosalowe, jest nałożone wymaganie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia ewakuacji, właściwie warunków i organizacji ewakuacji w tych budynkach. To jest to, na co czasami uskarżają się klienci tych centrów handlowych. Jest to wymóg postawiony właśnie na tych zarządcach, którzy oprócz samych procedur wewnętrznych, działania służb ochrony, współpracy na przykład z Państwową Strażą Pożarną, z policją, również są sprawdzane same warunki ewakuacji, czyli przepustowość dróg ewakuacyjnych, działań różnych systemów przeciwpożarowych, które mają zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom tych obiektów. Jest to dosyć skomplikowany proces. Ktoś, kto z boku ogląda, to no, wydaje mu się, że to po prostu ewakuuje się ludzi i tyle, i jakieś oczywiście to perturbacje dla tych klientów stwarza. Natomiast to naprawdę wiele, wiele parametrów jest branych pod uwagę. Warto wspomnieć tylko tyle, że te nasze centra duże, handlowe, tam czasami jest po kilkanaście, po kilkadziesiąt różnych systemów, które muszą działać w odpowiedniej konfiguracji właśnie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom tych obiektów.
Pan, panie brygadierze, albo pańscy koledzy zapewne spotykacie się ze strażakami z różnych krajów i patrzycie na to, jak to jest w innych krajach. I właśnie z takich doświadczeń, z informacji, które pan posiada w Rosji, te przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego są o wiele mniej restrykcyjne niż w Polsce?
Ja może nie chciałbym oceniać prawodawstwa innych krajów, natomiast mogę, czy na przykład kultury prawnej w danym kraju, czy podchodzenie świadomości do bezpieczeństwa. Natomiast chciałbym wspomnieć, że my jako Polacy naprawdę nie musimy się niczego wstydzić. Te wymagania, które są stosowane u nas w kraju, są naprawdę bardzo, bardzo rygorystyczne i często one jakby wykraczają poza te minimum, jakie żąda od nas Unia Europejska. Te nasze przepisy krajowe częstokroć przekraczają te wymagania, które nasi koledzy, nie wiem, z Europy Zachodniej nawet stosują. Także to oczywiście wynika z wielu przyczyn. No, niestety bardzo często te zaostrzanie przepisów, które na przykład inwestorom się mocno nie podoba, bo jest oczywiście związane z podnoszeniem kosztów danej inwestycji, one wynika z doświadczeń. No, na terenie na przykład Szczecina mieliśmy zdarzenie związane z pożarem kaskady. To było już wiele, wiele lat temu i jakby to spowodowało zaostrzenie wymagań w całym kraju dotyczące właśnie wyposażenia wnętrz. Tam jednym z głównych przyczyn tak dużej ilości osób, ofiar śmiertelnych przy pożarze kaskady było właśnie wyposażenie wnętrz.
Był ten toksyczny dym, który się tworzył
poprzez spalanie różnych materiałów, które były łatwo zapalne, silnie toksyczne. Zaraz po tym doświadczeniu wprowadzono odpowiednie przepisy, które miały uniemożliwić w ogóle wyposażanie obiektów użyteczności publicznej w takie materiały. Na pewno Państwo sobie przypominacie, nasi słuchacze, katastrofę hali wystawienniczej na Śląsku, ta słynna wystawa gołębi pocztowych. No i zaraz chwilę później pojawiły się przepisy dotyczące zaostrzenia wymagań, jeżeli chodzi o zaleganie śniegu na dachu. Także każde tego typu dramatyczne zdarzenie, one powoduje, że te przepisy są zaostrzane no, po to, żeby to bezpieczeństwo jeszcze bardziej poprawić. I z tego, co możemy zaobserwować z roku na rok, naprawdę te przepisy jakby precyzują ściśle te wymagania, abyśmy mogli czuć się jak najbardziej bezpieczne w tych obiektach. Zresztą na terenie naszego kraju już od wielu, wielu lat nie słyszymy o tego typu zdarzeniach.
Obyśmy właśnie nie musieli się uczyć na błędach i pamiętajmy, czujności nigdy za wiele. Dziękuję za te uspokajające informacje. Młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji. Teraz przejdźmy na naszą stronę internetową. Tutaj Sławek Orlik zamieścił zdjęcia. Jedno zdjęcie dotyczy pojazdu parkującego na miejscu dla motocyklisty. Słuchacz napisał właśnie w tej sprawie: proszę o przekazanie Straży Miejskiej w celu ukarania kierowcy mandatem. Może jestem nadgorliwy w tej kwestii, ale nic mnie nie irytuje bardziej niż właśnie takie wykroczenie. Nie jest pan nadgorliwy, bardzo dobrze, panie Arturze. Przekazaliśmy numer do pana telefoniczny Straży Miejskiej, przekazaliśmy również to zdjęcie. Mam nadzieję, że będzie stosowna reakcja. Parking nie jest dla samochodów, jest to parking dla motocykli. Jest to wyraźnie wyszczególnione na tabliczce pod znakiem P i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Proszę się nie martwić, naprawdę nie jest to z pana strony żadna nadgorliwość. Bardzo słusznie pan postąpił. A teraz Arkońska przebudowywana, nazywana jej część spacerową. Ma to potrwać niemal 2 lata. No właśnie, ale chcielibyśmy, żeby to trwało szybko i żeby roboty szły aż miło. A tu w sobotę.
Witam, Ania z Łukaszem. Idziemy sobie tutaj rozkopaną drogą spacerową i kawałkiem Wojska Polskiego i ani jednego pracownika tutaj nie widać. Bardzo się cieszymy, że praca wre i w końcu będzie można po 2 latach tutaj przejechać, przejść i w ogóle. a nie na przykład po roku, gdyby wszyscy pracowali w tym czasie, kiedy można pracować. Proszę o interwencję.
Będzie interwencja u naszego inwestora tutaj, czyli w mieście w tej sprawie. To nie pierwsza taka budowa. Czas prac rozpisany na bardzo, bardzo długo, a potem właśnie nasi słuchacze dzwonią i mówią, co się dzieje, po 16 nikogo nie widać, czy w sobotę nikogo na placu budowy nie widać, jak jest w tym przypadku właśnie. Dlaczego tak jest? Wrócimy do tego tematu. Mam swoje przypuszczenia, ale cóż, nie ma co przypuszczać, lepiej zapytać u źródła. 510-37-32 do studia 510-37-36. Teraz porozmawiamy o umowach. Przypominamy, że są firmy, które skupują auta niby na złom, a tak naprawdę okazuje się, że nasze auto, które myśleliśmy, że pójdzie na złom, kupił je jakiś handlarz, jeździ sobie i na nasz koszt na przykład przychodzą mandaty albo wezwania do zapłaty za nieopłacony parking. No właśnie, w tej sprawie zadzwoniła słuchaczka. Ja przypominam, tak jak mówił Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów, trzeba zgłosić umowę sprzedaży samochodu w Urzędzie Miasta, chociażby w Urzędzie Miasta Szczecin, jeżeli tutaj mieszkamy, i wtedy będziemy mieli spokój, ale nie zawsze to wystarczy.
Dzień dobry, stała słuchaczka Elżbieta ze Szczecina. Miałam taki przypadek w swoim życiu, że w Szczecinie sprzedając samochód zgłosiłam w Urzędzie Miejskim umowę, legalnie podbita, spisana, wszystko w porządku. 5-6 lat minęło od tego czasu, pojawia się u mnie Straż Miejska z mandatem i pretensjami, że samochód na Pomorzanach na parkingu złomuje się sam, jest porzucony i że mam go sobie zabrać. I gdyby nie fakt, że mam segregator, w którym wpinam wszystkie umowy z kupna i sprzedaży samochodów, zrobiliby mi naprawdę dużo kłopotów, bo oni nigdzie nie mogli znaleźć, gdzie jest zgłoszone. Musiałam przesłać faksem tą umowę, żeby mogli ją obejrzeć i dopiero mi odpuścili. Także proszę ostrzec słuchaczy, że oprócz tego, że tą umowę trzeba zgłosić, trzeba jeszcze tą umowę mieć. Dziękuję, do usłyszenia.
Nie wyrzucajmy za wcześnie żadnych umów, również PIT-ów i tak dalej, i tak dalej. A teraz jeszcze o mechanizmie. Jak to wygląda z tymi właśnie handlarzami, którzy kupują samochody rzekomo na złom?
Jest kupa takich ludzi, którzy skupują te auta i mówią, pan się nie martwi, pan będzie wszystko miał dobrze. Spisują umowy kupna-sprzedaży, czyli chce od kogoś kupić samochód. I on go zapewnia, że tam pójdzie na złom.
I teraz tak. Co robi handlarz? Handlarz tymi samochodami kupuje ten samochód, on jest najpierw w umowie na ten, ale później jak sprzedaje ten samochód dalej, bo on chce go podrobić i sprzedać tak naprawdę, zarobi sobie na nim parę złotych.
I teraz on go sprzedaje i on nie chce brać na siebie tej umowy w takim razie, tylko szuka następnego klienta i spisuje umowę od razu od tego klienta na tego klienta i on kasuje tą prowizję i to jest cały ten myk. Dlatego oni nie chcą, dlatego trzeba umowy zgłaszać w urzędach. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy i tak to właśnie działa. Wyjaśnienia za nami i kolejna sprawa przed nami. Przy mikrofonie z telefonu jest pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Posłuchajmy, jaka przygoda spotkała naszego słuchacza w Stargardzie.
Dobry, mam na imię Mirek, dzwonię ze Stargardu. Prosiłbym bardzo państwa o wyjaśnienie. Byłem potencjalnym klientem w sklepie firmowym Stila w Stargardzie. Chciałem wziąć pewien towar, który kosztował 900 zł na raty. Pan, który mnie obsługiwał, sporządził protokół o przyznaniu mi pożyczki. Podpisałem się. Natomiast druga część pożyczki i papier, który miał już tak w 100% mi udzielić tą pożyczkę, nie został wydrukowany z uwagi na problemy z komputerem, czekawszy w sklepie około godziny. Po prostu zrezygnowałem. Poprosiłem o ten druk, który podpisałem i z imienia i nazwiska. Ten pan stwierdził, że nie może mi tego druku dać. Próbowałem, zadzwoniłem na policję, przedstawiłem się, powiedziałem, jaka sytuacja. Oficer, który odebrał ode mnie telefon, odmówił jakiejkolwiek interwencji. W sklepie zjawił się niczym grom z jasnego nieba pan kierownik, bardzo nieładnie mnie potraktował, po prostu wygnał mnie z tego sklepu, nie udzieliwszy żadnych informacji, dlaczego ja się czepiam, Bóg wie czego żądam. No wydaje mi się, że to jest sprawa tak niepoważna i bardzo bym prosił o jakąś interwencję i wyjaśnienie. Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Pani Longino, do kogo należy taka umowa, która właściwie nie została skonsumowana, tak można powiedzieć, umowa o pożyczkę. Okazuje się, że z przyczyn technicznych umowa nie może być zrealizowana. Klient czekał, nie doczekał, poprosił o wydanie mu tej nieważnej umowy z jego danymi osobowymi. Chyba miał rację.
Jak najbardziej na umowie się znalazły wszystkie dane, to takie dane, te najważniejsze z dowodu osobistego, prawda, na podstawie których bank miał udzielić pożyczki. I klient jak najbardziej słusznie postąpił, żądając wydania tej anulowanej umowy. I taka umowa powinna być bezwzględnie klientowi wydana. Ja uważam, że w takiej sytuacji, kiedy odmówiono jeszcze takie nieładne, że tak powiem, zachowanie tutaj personelu sklepu łącznie z kierownictwem, powinno skłonić tutaj tego klienta do napisania skargi. Powinien napisać skargę do zarządu. No gdzieś w Warszawie trzeba poszukać w internecie adres firmy, bo to są przecież sklepy sieciowe.
Podkreślmy, pani Longino, jednak, że to jest wersja naszego słuchacza. My, to zapowiadam tym, tak, którzy nas słuchają, skontaktujemy się z tym sklepem. No zobaczymy, właśnie, czy sklep nas nie odeśle do rzecznika prasowego firmy, czy potwierdzi, że taka sytuacja miała miejsce, jak się zachowywał klient. Ale gdyby było tak, jak właśnie on opowiada, to bezwzględnie taka umowa powinna mu zostać oddana albo zniszczona na miejscu.
Albo włożona do niszczarki, tak żeby klient widział, że jego dane osobowe absolutnie nie będą nigdzie dalej przetwarzane. Bo dla nikogo nie jest tajemnicą, że kwitnie niestety handel danymi osobowymi. Później się dziwimy, skąd firma, która przykładowo zaprasza nas na jakiś tam pokaz, prezentację, miała nasze dane osobowe. A to właśnie w ten sposób te dane się uzyskuje.
Dziękuję pani za informację. Longina Kaczmarek, dziękuję, miejski rzecznik konsumentów. Do usłyszenia.
Do widzenia.
To jest czas reakcji. 510 37 32 i 510 37 36. Teraz sprawa zapylenia. Czyżby ten zakład, który wymieni słuchacz, właśnie stał za sprawą tego, że na drodze na terenie Stołczyna około 15 było mało widać, sporo za to było czuć?
Witam, Maciek. O smogu się mówi, o zadymieniu się mówi, a właśnie przejeżdżałem przez Stołczyn, fabryka nawozów Fosfan. Ładnie tak dymi, prawda, na drogę, że nie widać nic na drodze. Pełne zadymienie, ludzie przechodzący przez tą chmurę, cali biali pyłem pokryci. Pewnie żadne smogu już nie pracują, dlatego sobie tak pozwalają. Dzięki ślicznie.
Słuchacze, którzy mieszkacie w tamtym rejonie, bardzo proszę o potwierdzenie tych zdarzeń. Czy rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce? No, nie ma podstaw, żeby nie wierzyć słuchaczowi, ale prosimy o potwierdzenie. Zwrócimy się do Fosfanu z pytaniami w tej sprawie. To jest czas reakcji, 12.30. Teraz może żal do przedsiębiorstwa PKS i pośrednio do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Chodzi o autobus, który nie przyjeżdża wcześnie rano i to nie po raz pierwszy.
Stał słuchacz Adam ze Szczecina, niedziela, 25 marca, o godzinie 5.39. Autobus linii numer 108 z Gumieniec w stronę Mierzyna nie przyjechał. To już nie pierwszy raz zresztą się zdarza, że ten autobus nie przyjeżdża. No i ludzie, jechali do pracy, w tym ja, nie tylko, musieli jechać do pracy taksówkami. Chciałem się zapytać, czy może, żeby Radio Szczecin wyjaśniło z ZDITM-em, po pierwsze, co się dzieje, kto będzie płacił za te taksówki. Czy mają takie problemy i wakaty puste, no to może wtedy należałoby jednak skorygować ten rozkład jazdy. Pozdrawiam.
Ma pan sieciówkę, czyli ma pan zawartą umowę. Jest rozkład jazdy, jest to element tej umowy, więc myślę, że nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, aby odzyskał pan pieniądze, jakie pan wydał na taksówkę. No cóż, w tej sprawie kontaktowała się z nami Hanna Pieczyńska, a my z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Rozmowa jutro albo pojutrze na ten temat. Kwestia właśnie skarg na PKS wraca. Jest od jakiegoś czasu nowa umowa z tym przewoźnikiem. No i zapytamy, jak właśnie po nowemu, czyli z nowymi uregulowaniami, porozumieniem pomiędzy ZDITM-em a PKS-em wygląda funkcjonowanie PKS-u. No z tego, co nas informuje nasz stały słuchacz, wygląda nie najlepiej. To jest czas reakcji, 12.31. Teraz jeszcze apel słuchacza do organizatora strefy płatnego parkowania, ale także do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Grabowski, dzwonię z ulic Sowińskiego, Kusocińskiego. Mieszkamy tutaj, tu przy szkołach. Zrobiły sobie parking za unijne pieniądze i oczywiście uczniów tam nie wpuszczają, bo parking jest jakby zamknięty. Wszyscy uczniowie szkół Gastronomika Sowińskiego parkują tutaj wzdłuż ulic. Pytanie jest takie do miasta, czy nie można by było zrobić tych parkingów po skosie. Zaparkowałoby więcej samochodów, a kawałek trawnika, który tak naprawdę jest tylko toaletą psów przechodzących wzdłuż chodnika, byłby wykorzystany do parkowania. Więcej samochodów po skosie by mogło zaparkować niż wzdłuż krawężnika, jak ostatnio zrobiono. Pozdrawiam serdecznie.
Trawnika pan mówi. Trochę żal oczywiście. Właściciele powinni sprzątać po swoich psach, ale trawnika nieco żal. Jednak zapytamy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o tę sprawę. A teraz jest przy naszym telefonie kolejny gość, pan Tomasz Owsik-Kozłowski, Żegluga Szczecińska, Turystyka i Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie rzeczniku, po kiermaszu świątecznym, wielkanocnym, który odbył się na Alei Kwiatowej, otrzymaliśmy taki telefon. Jest on o tyle charakterystyczny, że po poprzednich imprezach na Alei Kwiatowej, właśnie takich wystawienniczych, podobne telefony już mieliśmy.
Dzień dobry, słuchaczka Radia Szczecin, Gosia. Samochody, które przywożą i wywożą towar, wjeżdżają na Aleję Kwiatową między spacerującymi tam ludźmi. Więc albo aleja w czasie załadunku i rozładunku towarów i przygotowywania alei i sprzątania powinna być zamknięta, albo miasto powinno się zastanowić nad przygotowaniem odpowiednich miejsc parkingowych dla samochodów dostarczających towar. Bo też nie rozumiem, dlaczego za zgodą miasta, służb miejskich, straży miejskiej, policji samochody wjeżdżają na pas tutaj od strony 13 Most, tam jest taki mały pas zieleni, tak to ujmijmy, chodnik i później już jest Aleja Kwiatowa. Nie lepiej byłoby to wszystko przerobić na miejsca parkingowe zamykane i udostępniane tylko wtedy, kiedy oczywiście na alei się coś dzieje i potrzebne jest dostarczenie towaru. Wczoraj też byłam świadkiem, jak policjanci w nieoznakowanym samochodzie wjechali na Aleję Kwiatową od strony Zegara Słonecznego, przejechali praktycznie po całej tarczy tego zegara, żeby zaparkować przy przejściu dla pieszych na wysokości Księgarni Zamkowej. No ten zegar już w tej chwili wygląda jak wygląda, jest tarcza jego jest popękana w jednym miejscu, nawet zapadnięta. Myślę, że jak takie praktyki będą dalej stosowane z nieopanowanym wjeżdżaniem tam samochodów, to niedługo z tej naszej Alei Kwiatowej nic nie zostanie. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
Tak, Alei Kwiatowej, nawet jeżeli się nam nie podoba, należy się szacunek i należy do niej podchodzić z właściwą dbałością. I teraz pytanie, panie Tomaszu, czy ta dbałość była przez te dwa dni? Czy pan ma potwierdzone przypadki właśnie wjazdu tam, o czym mówiła nasza słuchaczka, samochodów, kiedy już ten jarmark trwał? Były jakieś dostawczaki, które właśnie jeździły po tej Alei Kwiatowej?
Nie było żadnych takich samochodów, nie tylko dostawczych, ale i osobowych, bo Aleja Kwiatowa, zresztą ten, kto na Jarmarku Wielkanocnym był, to na pewno widział, była...
Halo? Tak, tak, słyszymy.
To Aleja Kwiatowa, ten, kto był na jarmarku, to pewnie widział, była naprawdę po brzegi wypełniona ludźmi. Nie było absolutnie żadnej możliwości, żeby tam przejechał jakikolwiek samochód, tym bardziej, że wzdłuż całej Alei Kwiatowej ustawione były także takie wielkie styropianowe pisanki. Nie byłoby możliwości, żeby tam manewrować samochodem. Co więcej, my po jarmarku bożonarodzeniowym, kiedy faktycznie był kłopot z samochodami parkującymi na ścieżce dla rowerów i właścicielami tych samochodów, którzy nie chcieli opuszczać tych miejsc postojowych, bo tak naprawdę były to miejsca tylko do chwilowego rozładunku, postanowiliśmy w tym sezonie, przy tej pierwszej imprezie w tym roku na Alei Kwiatowej podejść do tego problemu inaczej i rzeczywiście zgodnie z sugestią my wydzieliliśmy cały pas ruchu wzdłuż Placu Żołnierza, wzdłuż Alei Kwiatowej i pozwoliliśmy w godzinach od 7 do 10 rozładować się naszym wystawcom z zastrzeżeniem, że o godzinie 10 ten pas wraca do ruchu tak jak było to zaplanowane i że ten postój nie jest tam możliwy. I rzeczywiście ja po godzinie 10 przeszedłem się, bo wiedziałem, że pewnie taki telefon się pojawi. I wtedy nie było żadnego samochodu wzdłuż Alei Kwiatowej. Być może w trakcie tych dwóch dni pojawiały się pojedyncze auta, które dowoziły jakiś produkt, jakiś towar do swoich stoisk. Ale zwracaliśmy na to uwagę i tutaj Straż Miejska nie musiała interweniować. Co do zegara słonecznego, rzeczywiście tam stał samochód policyjny, samochód, który też zabezpieczał to miejsce. Postaramy się tutaj zwrócić do służb porządkowych, które nas zabezpieczały, że warto by było na przykład wjeżdżać od drugiej strony, tak żeby nie przejeżdżać po tarczy zegara, bo rzeczywiście my w ciągu ostatniego sezonu wymieniliśmy bardzo dużo płytek wzdłuż Alei Kwiatowej i myślę, że każdy, kto przypatruje się temu miejscu, powinien gołym okiem dostrzec, że wygląda ono lepiej niż jeszcze rok czy dwa lata temu, kiedy to wszystkie płytki zostały już wymienione, czy na przykład te kubiki świecące zostały także, szkła, które były popękane, także zostały wymienione, więc tutaj mogę zaręczyć dbałość o Aleję Kwiatową na pewno jest, a te sugestie będziemy mieli pod lupą, tak żeby unikać ich w przyszłości.
Panie Tomaszu, z jednej strony mówi pan o tym, że tam służby nie miały podstaw do interwencji, żeby ktoś wjeżdżał, z drugiej strony mówi pan, że mógł zaistnieć taki incydent, że właśnie jednak jakiś dostawca wjeżdżał. Czyli nie udało się na 100% stwierdzić, czy ktoś wjeżdżał, czy nie wjeżdżał, kiedy ten jarmark już trwał.
Nie, na Aleję Kwiatową nikt nie wjeżdżał. Ktoś mógł wjechać właśnie na ten pas skrajny, powiedzmy, ruchu Placu Żołnierza i tam się zatrzymywać podczas trwania jarmarku. I myślę, że to jest jedyny moment, kiedy faktycznie jakiś samochód mógł się zatrzymać, ale to nie jest teren Alei Kwiatowej, tylko to jest po prostu pas ruchu i być może, nie wykluczam, nie widziałem, ale nie wykluczam, że tak jak było podczas jarmarku bożonarodzeniowego, ktoś mógł tymi dwoma kołami stanąć właśnie na ścieżce dla rowerów, która tamtędy jedzie. Chociaż wydaje mi się, że tutaj bardzo tego pilnowaliśmy właśnie nauczeni doświadczeniem, ale absolutnie nie będę się kłócił, nie byłem tam przez wszystkie godziny w tym miejscu, więc być może taki incydent miał miejsce.
Przy telefonie pan Maciej, dzień dobry.
No witam, no ja w niedzielę byłem na jarmarku z rodzinką, że tak powiem i przy zegarze za estradą stały dwa dostawczaki, stał radiowóz. Radiowóz, żeby było ciekawiej, opuścił miejsce, w którym stał postojowe w momencie, kiedy się zapaliło zielone światło dla pieszych, przejeżdżając pomiędzy pieszymi, po przejściu dla pieszych. Także kolejny absurd służb naszych, prawda, jak działają i sprowadzają dodatkowe zagrożenia.
Panie Macieju,
samochody były.
Dwa dostawczaki i policyjny samochód, ale nie widział pan, żeby tam jeździł gdzieś po Alei Kwiatowej jakiś dostawczy
pojazd. Nie, tak jak tutaj pan mówił, po Alei nie było opcji przejechania, bo tam klocki tam ustawiane, prawda, te metalowe i dodatkowe, na których pisanki stały, także tłum ludzi, tam nie było opcji, żeby wjechać na Aleję, ale przy zegarze
owszem,
i stały.
Tak. Dziękuję
bardzo.
No i
przy samej księgarni zamkowej zajęte przez samochody miejsca dla motocykli. Tam policjanci wyjeżdżając się nawet nie zatrzymali przy tych samochodach, żeby zainterweniować, prawda, w sprawie parkingu.
O, panie Macieju, za dużo pan od policjantów wymaga, gdyby policjanci zatrzymywali się właśnie w każdym miejscu, gdzie jest łamane prawo o ruchu drogowym, jeżeli chodzi o parkowanie, to by nie dojechali tam, gdzie dojechać mają, to wiadomo i tego nie ma co ukrywać. Tomasz Owsik-Kozłowski powiedział, że będzie miała żegluga szczecińska polska turystyka i wydarzenia baczenie właśnie na to, żeby oszczędzać, mówiąc kolokwialnie, te nawierzchnie i dbać o to, żeby ten dojazd samochodów dostawczych w przypadku kolejnych imprez odbywał się tak, żeby to nie kolidowało z ruchem pieszych i nie właśnie niszczyło nawierzchni. Panie Tomku, to może być nasze ostatnie spotkanie na antenie Czasu Reakcji. Mam nadzieję, że pan się nie pogniewa, jeżeli powiem, że zmienia pan po prostu pracę, zmieniają się pana plany zawodowe. No chcę panu podziękować za to, że zawsze pan z otwartą przyłbicą stawał tutaj w czasie reakcji. Zawsze chciał pan z nami rozmawiać, jeżeli tylko inne plany tego nie utrudniały, to zawsze chętnie i wyczerpująco, chociaż wielokrotnie się nie zgadzaliśmy. No podejmował pan wyzwanie, więc dziękuję panu za te lata współpracy.
Ja również dziękuję, za zaproszenie także dzisiaj i tutaj potwierdzam, myślę, że to nasze ostatnie spotkanie na antenie.
Chyba, że coś do środy jeszcze się wydarzy, tak?
Liczę na wyrozumiałość, chyba, że coś do środy się wydarzy, ale oczywiście no spółka nie pozostaje tutaj bez obsługi prasowej, więc na pewno następca będzie także się z państwem.
Liczymy na godną kontynuację. Dziękuję bardzo. Tomasz Owsik-Kozłowski, Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia. Powodzenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To jest Czas Reakcji, 12.41. Teraz może jeszcze zaproszę naszych słuchaczy do zajrzenia na naszą stronę internetową. O jednym zdjęciu już mówiłem, to parkowanie na miejscu dla motocyklistów, ale jest też sprawa dotycząca estetyki, wyglądu naszego miasta. Napisała do nas pani, która nazywa się, określa siebie samą miłośniczką Szczecina. Pogoda w miniony weekend dopisała, spacerowiczów, miłośników sportu i turystów coraz więcej, a to cieszy. My również nie byliśmy obojętni na jej uroki i z perspektywy pieszego cieszyliśmy się nią szczerze. Ze smutkiem zdaliśmy sobie sprawę, że nasze miasto Szczecin wciąż zaśmieca mnóstwo banerów i reklam o elewacjach, również na elewacjach, co nie dodaje mu uroku. Jak się ma właściwie ta kwestia przepisów dotyczących umieszczania reklam na elewacjach? Czy nie obowiązuje zakaz wywieszania banerów? To jest nic innego jak zaśmiecanie miasta. Zgadzamy się z panią, panią Justyno, i ma być lepiej. Mamy już uchwaloną bodajże w 2016 roku, więc ho, 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 już bardzo, bardzo dawno temu ustawę krajobrazową, a teraz czekamy na uchwałę krajobrazową i doczekać się nie możemy. Wiemy, że projekt ma stanąć na jednej z najbliższych, miejmy nadzieję, sesji Rady Miasta, bo projekt jest gotowy. Uchwała zabrania umieszczania tablic i tak zwanych urządzeń reklamowych między innymi na skwerach, parkach czy ogrodzeniach, na elewacjach budynków mieszkalnych i usługowych. Powierzchnia reklam nie może przekraczać 10% elewacji parteru. Pani przysłała zdjęcie, gdzie myślę to jest wyższe piętro. To w ogóle nie powinno się tam znaleźć, jeżeli te przepisy wejdą w życie. W każdym razie pod szczególną ochroną są zabytki. Na nich reklamy nie mogą zasłaniać detali architektonicznych. Co ciekawe, nie tylko dla kierowców. Mają zniknąć stawiane przy drogach billboardy. Uchwała normalizuje też rodzaje wolno stojących nośników reklamowych. Czekamy na te przepisy, pani Justyno. Popieramy pani obawy i wątpliwości co do estetyki miasta właśnie niszczonego przez różne banery i mamy nadzieję, że to się jak najszybciej zmieni. A ja mam nadzieję, że przy naszym telefonie jest gość, tak, mamy gościa. Tym gościem jest pani Sylwia Falkowska-Marchewka. Dzień dobry pani Sylwio.
Dzień dobry, witam.
Mama Seweryna, pani zresztą była gościem naszej wieczornej audycji i rozmawialiśmy wtedy o właśnie bolączkach, kłopotach, jakie mają rodzice, dzieci z różnymi dysfunkcjami, z umieszczeniem tych dzieci w szkole. Napisała pani do nas tak: jestem mamą chłopca z zespołem Aspergera. Jakiś czas temu byłam zaproszona na audycję do państwa radia. No i aktualnie szukam szkoły dla mojego syna, pisze pani. Nie jestem jedyną mamą, która ma z tym ogromny problem. Niestety szkoły ogólnodostępne nie chcą naszych dzieci, bo nie chcą mieć problemu. Tak jak zaznaczył to dyrektor jednej z podstawówek. Szkoły integracyjne są przepełnione i niestety niekoniecznie odpowiednie i spełniające potrzeby naszych dzieciaczków. Nowa ustawa o dysponowaniu środkami w oświacie nie pomaga. Szkoły nie chcą naszych dzieci i dotacji na nie, bo jest to dla nich jeszcze większy problem. Przeszłam kilka podstawówek i najbardziej sensowną opcją została szkoła prywatna. Jednak nie każdy rodzic może sobie na to pozwolić. Mail jest dłuższy, ale to już powiem zaraz w rozmowie, jakie pani tam opinie, tezy zawarła w tym mailu. Proszę powiedzieć, ile lat ma Seweryn i na czym polega w jego przypadku zespół Aspergera?
Mój synek ma teraz aktualnie 6 lat skończonych, więc od września powinien iść do klasy pierwszej. Jest to wysoko funkcjonujący dzieciaczek, który naprawdę przeszedł liczne terapie i na tą chwilę nie jest, po opiniach pedagogów z przedszkola, po opiniach terapeutów, nie jest dzieckiem, które stwarza problemy. Ma małe problemy jeszcze adaptacyjne, czasem z dziećmi nie potrafi się dogadać, no ale to takie naprawdę już jest znikome. Na tą chwilę jest bardzo zdolnym dzieckiem, bardzo inteligentnym, ma ogromną wiedzę, zaskakuje nas wszystkich, no ale nikt go nie chce w szkołach podstawowych bynajmniej.
Pani jest zameldowana na terenie której gminy?
Ja jestem zameldowana na terenie gminy Dobra Szczecińska w Włóczkowie.
No i co Dobra ma pani do zaoferowania, jeżeli chodzi o pani syna?
Tak. Naszą szkołą rejonową jest szkoła na Bezrzeczu. Jest to szkoła teraz rozbudowana, aczkolwiek, jak pan wie, nie wiem, czy Bezrzecze się bardzo rozrasta, Włóczkowo się bardzo rozrasta, jest dużo rodzin, dużo domów, dużo dzieci i szkoła po prostu pęka w szwach. Tam są zmiany, dwuzmianowe nauczanie, więc dla naszych dzieci to jest w ogóle nie do przejścia. I poza tym nic więcej, tylko tyle, że to jest szkoła rejonowa.
Proszę
i
powiedzieć,
dziecko muszą
dlaczego jest nie do przejścia dla pani syna taka szkoła, taki moloch można powiedzieć, prawda? Duża szkoła z dwuzmianowym trybem nauczania, bardzo dużo dzieci.
Seweryn jest dzieckiem, który ma problemy ze skupieniem się, więc im więcej dzieci, tym większy problem. Dużo rzeczy go rozprasza, więc im mniejsza grupa, tym lepiej by się z nim pracowało, to na pewno. Do tego też dochodzą terapie, które są praktycznie codziennie, żeby to miało wszystko ręce i nogi i nie wyobrażam sobie, żeby dziecko do godziny 12 było na terapiach, a od 12 w szkole i gdzie on ma jeszcze czas dla siebie.
No właśnie.
No to jest, nie jest to przejście dla mnie i dla dziecka na pewno też, bo on będzie cały czas zmęczony, więc nauka po terapii, gdzie to jest też wysiłek i fizyczny i umysłowy, pójść jeszcze do szkoły i siedzieć w ławce i się uczyć, w ogóle nie spełni.
Więc ostateczność to jest szkoła w Bezrzeczu, ale to pani wyklucza ze względu na dobro Seweryna. Skierowała pani swoje kroki do szkoły w sąsiedniej gminie, konkretnie w Bendargowie, mała kameralna szkoła.
Tak.
Wydawałoby się idealne warunki, tym bardziej, że prawda, na takie dziecko otrzymuje gmina i szkoła konkretne pieniądze, prawda? Powiedzmy o tych pieniądzach może najpierw.
Tak, to są duże pieniądze. Ja nie wiem dokładnie, jaka to jest kwota, ale gdzieś około 5000 na dziecko i te pieniążki są na dziecko. Szkoła dostaje na nauczyciela wspomagającego, na generalnie to tak naprawdę nie wiem do końca, ponieważ właśnie tu jest problem, ponieważ wchodzi nowa ustawa i z tego, co ja rozmawiałam z panią dyrektor naszego przedszkola, pieniądze mają być rozdysponowane tylko i wyłącznie w szkołę na dziecko.
Tak, bo mamy do czynienia, wyjaśnijmy słuchaczom, z subwencją oświatową i ona daje, ta subwencja, pewną dowolność w wydawaniu środków. Natomiast jeżeli to już będzie dotacja...
Na tą chwilę.
A jeżeli się zmienią przepisy, a tak ma być, to będzie to dotacja na konkretne dziecko i na konkretny cel. Nie będzie można tymi pieniędzmi, że tak powiem, szafować, przesuwać sobie.
Dokładnie, bo dotychczas przedszkole mogło podpisać umowę z inną jednostką, która spełniała terapię dla dziecka. Na tą chwilę w szkole szkoła nie może tego zrobić, nie będzie mogła tego zrobić. Nauczyciele też wiem, że nie będzie mogła zatrudnić ogólnodostępna nauczyciela wspomagającego, tylko asystenta. Chociaż w przypadku mojego syna by to wystarczyło, tylko problem jest w tym, że dyrektorzy nie chcą tego robić, bo jest to dla nich problem.
No właśnie, skierowała pani swoje kroki do szkoły w Bendargowie. Spotkała się pani z dyrektorem tej szkoły, to jest gmina Kołbaskowa. I co pani usłyszała, jak ta rozmowa przebiegała?
Na początek spotkałam się z panią psycholog w szkole, gdzie poszliśmy z synkiem. Pani miała okazję poznać moje dziecko. Ja miałam okazję też poznać szkołę, porozmawiać, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i wszystko było idealnie. Do momentu spotkania się z panem dyrektorem. Pan dyrektor Seweryna nie widział nawet przez 5 minut. Jedynie co się miał z nim w korytarzu. Ja weszłam sama i się zapytałam, jaka jest możliwość przyjęcia do szkoły. Powiedział, że on mi odmawia. Odmawia mi, bo on nie ma obowiązku przyjąć mojego syna, bo to nie jest jego szkoła rejonowa. On ma już, ma dziecko z orzeczeniem i jest to dla niego problem, więc on, a my rodzice, idąc do takiej szkoły, wymagamy cudów i on nie będzie w stanie nam tego spełnić, więc on mi odmawia.
Czy wymaga pani cudów? Czego pani wymagałaby od dyrektora takiej szkoły?
Żeby przyjęli moje dziecko i żeby był, uczył się w klasie 12-osobowej i był zaopiekowany jak każdy inny.
A jakieś dodatkowe zajęcia, warsztaty, terapia?
Powiem szczerze, że idąc do szkoły publicznej, wiem, że na terapię liczyć nie mogę. Wiem to od rodziców innych, którzy mają szkołę. Wchodząc jeszcze nowa ustawa, wiem, że tej terapii nie będę mogła dostać. Ale dla mnie już byłoby połową sukcesu, gdyby dziecko było w dobrej szkole, gdzie mogłoby spełniać chociaż swoje role edukacyjne, a terapią zajęłabym się ja. No niestety, tak sytuacja będzie wyglądała. Bo wiem, że na terapię liczyć od szkoły nie mogę. Ale jeżeli dyrektor byłby w stanie zatrudnić nauczyciela wspomagającego, który z Sewerynem, którego by nauczyciel wprowadził w ten świat szkoły, pomógł mu się tam odnaleźć, pomógł mu w lekcjach, których on by na przykład nie zdążył zapisać, czy nie wiedział jak, to byłoby już naprawdę połowa sukcesu.
Byliśmy na terenie gminy Kołbaskowo w Bendargowie. Tam niestety nie udało się pani umieścić Seweryna. Dobra szczecińska szkoła w Bezrzeczu to jest duża placówka, to takiemu dziecku na pewno nie sprzyja. Proszę powiedzieć, bo mamy ogromną gminę, miasto Szczecin. Tutaj pani próbowała?
Powiem panu tak, właśnie pan dyrektor z Bendargowa powiedział, czemu nie idę do Szczecina, przecież oni mają większe możliwości niż my. Wydaje mi się, że każda szkoła ma podobne możliwości, więc wybrałam się też do szkół w Szczecinie, do dwóch szkół ogólnodostępnych podstawowych i do jednej integracyjnej. W tych dwóch szkół, jedna z tych szkół ogólnodostępnych podstawowych to była za duża szkoła, więc znowu ten problem dużej ilości dzieci niestety odpadł. Kolejna mała szkoła, gdzie spotkaliśmy się z panią wicedyrektorką. Pani była bardzo otwarta i naprawdę powiedziała, że w sumie damy radę. I tak człowiek dostał skrzydło. No w końcu jest ta podstawówka, która wychodzi nam naprzeciw. Pani powiedziała, że jeżeli nie mają logopedy, znajdą tego logopedę i będzie ta terapia, będzie basen. Więc naprawdę fajnie to brzmiało. Na rozmowie, na dniach otwartych, na rozmowie już z panią dyrektorką, pani dyrektorka powiedziała w myśl nowej ustawy, będzie to dla mnie problem. I lepiej by było wam, gdybyście poszli do szkoły integracyjnej.
W myśl tych przepisów, które mają wejść, o których mówiliście.
Tak,
już.
Tak. Bo te przepisy związują nam, mówię, nauczycielom, dyrektorom ręce i po prostu sensowną opcją byłaby szkoła integracyjna. Więc wybraliśmy się naszym kolejnym krokiem była szkoła integracyjna w Szczecinie.
Która?
Na Witkiewicza. Mhm. To było chyba gimnazjum numer 20, a teraz będzie to szkoła podstawowa. Numer chyba 8, przepraszam, 21. Jakoś, no nieważne. No Witkiewicza,
Witkiewicza szkoła. Tak.
Sandotka, róg Sandotki, róg Witkiewicza. Mhm. To jest szkoła integracyjna. Byliśmy na dniach otwartych, powiem tak, no szkoła też nie jest małą szkołą, ale też nie jest wielką szkołą, tylko pani, najpierw miałam okazję wejść do klasy, gdzie była pani nauczycielka. I tu nam się bardzo minęły się informacje, ponieważ pani nauczycielka powiedziała mi, że w klasie ma na tą chwilę 12 dzieci z orzeczeniem. I to nie jest tylko autyzm z Aspergera. To są też inne problemy, w tym problemy natury ruchowej, tak, niepełnosprawności ruchowe. I mówi, że bardzo. I nauczyciel wspomagający na taką klasę jest jeden. Nie jest możliwości, żeby każde dziecko, które ma w orzeczeniu nauczyciela wspomagającego, tego nauczyciela dostało, bo w klasie byłoby 27-28 dzieci plus no, 12 nauczycieli. No jest to niemożliwe.
I co,
no,
pani Sylwio, musimy skracać, bo już powoli musimy kończyć i
jasne.
Też nie udało się w tej szkole, tak?
Też się nie udało, ponieważ Seweryn jest dzieckiem rejonowym, więc pani powiedziała, że ma tyle dzieci rejonowych, więc nie wie, czy będzie w stanie go przyjąć.
No i co pani
Mogę
zrobi?
Próbować.
Pani Sylwio, co pani zrobi?
Szkoła prywatna. Szkoła prywatna, nas na szczęście stać i wyślemy dziecko do szkoły prywatnej, gdzie dziecko będzie miało terapię, gdzie dziecko będzie miało logopedę, nauczyciela wspomagającego i 12 dzieci w klasie.
Ale zadzwoniła pani do nas, bo jest wielu rodziców, którzy nie będą
mieli
takiej możliwości.
Ja nie jestem jedna. Mam full koleżanek, przyjaciół, znajomych, którzy mają ten sam problem. Borykają się, szukają, biegają, a czasem jest coraz mniej, bo do końca marca musimy złożyć dokumenty. Za rok będzie ten sam problem, a być może jeszcze większy.
Wiem, że pani wybiera się w tej sprawie do kuratorium oświaty.
Tak, dzisiaj o 15:30 będę rozmawiała z kuratorem. Zobaczymy, co tam panie nam co mi panie powiedzą, co zaproponują i jak one to widzą.
Bądźmy w takim razie, pani Sylwio, w kontakcie.
Oczywiście.
My też ze swojej strony będziemy działali, żeby pani pomóc, ale jak się okazuje właśnie nie tylko pani, tylko dużej grupie osób, które można liczyć w dziesiątki spokojnie, jeżeli
tak,
nie.
Tak, bo problem jest rosnący. dzieci z orzeczeniem jest coraz więcej i problem jest rosnący i póki co nie jest wesoło, a będzie jeszcze gorzej i to jest przerażające.
Dziękuję pani za rozmowę. Z pani Sylwia Falkowska, mama Seweryna. Do usłyszenia. Również mówimy my. To był Czas Reakcji.